Rozpoczynamy naszą dzisiejszą audycję. Temat naszego spotkania: Europejski Zielony Ład dla Rolnictwa, Zielona Transformacja. Gościem naszej audycji jest pani profesor Lidia Sas, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Ryzosfery Instytutu Ogrodnictwa z Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Temat naszego spotkania: Europejski Zielony Ład dla Rolnictwa, Zielona Transformacja. Temat bardzo aktualny i bardzo ważny. A zatem pierwsze to zasadnicze, fundamentalne pytanie, jakie będą ewentualne korzyści dla konsumentów i rolników oraz jakie mogą być zagrożenia związane z wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu.
Witam serdecznie księdza prowadzącego, witam serdecznie słuchaczy Radia Maryja. Jak już ksiądz prowadzący powiedział, tutaj z wdrażaniem, wprowadzaniem zasad Zielonego Ładu, zielonej transformacji w Europie, z tym wiążą się duże korzyści, ale i także zagrożenia. Ogólnie strategia Zielonego Ładu polega na wdrożeniu, wprowadzeniu europejskiej gospodarki nowoczesnej, zrównoważonej, konkurencyjnej, która zakłada minimalne zużycie zasobów naturalnych, ograniczenie stosowania sztucznych środków produkcji roślin, nawozów mineralnych, a także wdrożenie technologii, które zwiększają efektywność wykorzystania zarówno składników mineralnych z gleby, ograniczenie ich strat do wody, do powietrza, do właśnie w sposób racjonalny wykorzystanie i zużycie nawozów mineralnych prowadzi do ograniczenia ich strat, zarówno w sensie pozostałości w glebie, jak i emisji składników mineralnych do wód powierzchniowych, do wód gruntowych i powietrza. I oczywiście w ramach tej strategii Zielonego Ładu będzie promowany rozwój rolnictwa ekologicznego. Ma być to nowoczesna gospodarka, zgodna z zasadami Unii Europejskiej, wdrażania strategii Zielonego Ładu, tak aby ograniczyć chemizację, chronić środowisko, ale przede wszystkim zdrowie ludzi, dobrostan zwierząt, i założeniami jest również osiągnięcie w roku 2050, takie jest dążenie, zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Oczywiście jest to dążenie, jest to założenie, ale cel i program jest bardzo trudny do osiągnięcia, tak aby właśnie w roku 2050 ta emisja gazów cieplarnianych była na poziomie zerowym, a więc tutaj chodzi o emisję dwutlenku węgla, amoniaku, jak również różnych związków azotu. Najmniejsze zużycie zasobów naturalnych, to promuje Europejski Zielony Ład. Ochronę gleby, ochronę wód, ochronę powietrza, jak również rozwój gospodarczy regionów i ludzi. I te założenia są bardzo dobre, ponieważ one mają na celu przywrócenie równowagi pomiędzy działalnością człowieka a przyrodą, właśnie w ramach zasad Zielonego Ładu. I tutaj promowana będzie, wdrażana również strategia od pola do stołu, która kładzie nacisk właśnie na ochronę gleby, ochronę wód, ochronę powietrza, zmniejszenie zużycia syntetycznych środków ochrony roślin i właśnie redukcję emisji do środowiska zarówno gazów cieplarnianych, jak również redukcję emisji do gleby, wód i powietrza, nawozów mineralnych. I jeśli chodzi o te korzyści, o które ksiądz pytał, to korzyści są bardzo duże, bowiem ta gospodarka oparta na zasadach Zielonego Ładu, ona przyniesie duże korzyści: ochronę środowiska naturalnego, zdrowe gleby, świeże powietrze, czystą wodę, zwiększenie bioróżnorodności, również mikrobiologicznej gleby, bioróżnorodności roślin, zarówno w ekosystemach uprawy roślin, a także w naturalnych siedliskach roślin. Promowana i wdrażana będzie produkcja ekologiczna, tak aby zapewnić przystępną cenowo i bardzo wysokiej jakości żywność promującą zdrowie człowieka i ochronę dobrostanu zwierząt. Rozwijane i promowane będą ekologiczne innowacje technologiczne, a więc technologie produkcji ekologicznej, zrównoważonego rozwoju, energooszczędnej gospodarki z minimalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, chroniącą zasoby naturalne. I to są właśnie korzyści, jak również promowana jest czysta energia wiatrowa, panele solarne, jak również produkty wielokrotnego użytku. Na przykład planuje się przetworzyć wszystkie opakowania do roku 2030 na terenie Unii Europejskiej, jak również jest plan wdrażania produkcji wyrobów i opakowań wielokrotnego użytku, które będą możliwe do recyklingu. Planuje się zastąpić również opakowania plastikowe, szkodliwe dla środowiska, na bazie produktów wielokrotnego użytku, czyli promowanie będzie wdrażanie opakowań na bazie skrobi ziemniaczanej, skrobi kukurydzianej, takich opakowań, które są biodegradowalne, mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Jak również strategia Zielonego Ładu zapewnia konkurencyjność, nowoczesną gospodarkę, właśnie racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, wdrożenie innowacyjnych technologii uprawy i ochrony roślin opartej na bionawozach, biostymulatorach, naturalnych środkach ochrony roślin, a także zapewnienie miejsc pracy ludzi. I wreszcie końcowym efektem będzie również nie tylko ochrona środowiska, ale właśnie będzie to gospodarka właśnie taka przyszłościowa, zrównoważona, konkurencyjna, ekonomicznie opłacalna. I to są te korzyści. Natomiast jeśli chodzi o zagrożenia Zielonego Ładu, to tutaj strategie Zielonego Ładu i zielonej transformacji w Europie, plany i działania, które będą podjęte, one zostały poddane analizie przez wiele organizacji rolniczych, organizacji zdrowia w Europie, jak również przez Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych czy Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych. Tego typu organizacje poddały analizie założenia Zielonego Ładu pod kątem możliwości osiągnięcia wszystkich celów, wszystkich planowanych działań, wdrożenia tych strategii Zielonego Ładu do roku 2050, gdzie planuje się osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych, czy do roku 2030 planowana jest redukcja stosowania chemicznych środków ochrony roślin na poziomie 50%. I tutaj te strategie są analizowane tak, aby móc wprowadzić korekty, uzupełnienia, uwagi do tego programu właśnie Europejskiego Zielonego Ładu, bowiem nie we wszystkich przypadkach jest to możliwe, aby zastąpić chemiczną ochronę roślin preparatami biologicznymi. Chociaż Polska ma tutaj bardzo dobrą pozycję wśród krajów europejskich, bowiem w Polsce stosujemy tylko 2 kg czystego składnika związków chemicznych ochrony roślin na hektar, co plasuje nasz kraj na 13. miejscu w krajach Unii Europejskiej. A więc nasza żywność jest bezpieczna, jest wysokiej jakości, jak również nasze gleby nie są skażone w tak dużym stopniu jak na zachodzie Europy chemicznymi środkami pozostałości właśnie nawozów mineralnych, akarycydów, pestycydów czy fungicydów. Ta redukcja stosowania chemicznych środków produkcji roślin właśnie na poziomie 50% w roku 2030 może też być zagrożeniem właśnie skażenia produktów roślinnych mykotoksynami, które jak wiemy są kancerogenne. A więc to są możliwe, wynikające ze strategii wdrożenia zasad Zielonego Ładu. Ale należy tutaj podkreślić, że zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich wdrożenie tych zasad jest możliwe pod warunkiem właśnie uzyskania dla indywidualnych rolników dopłat zarówno z krajów Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej. Są to planowane dopłaty w ramach wspólnej polityki rolnej planowanej na lata 2023-2027, jak również przewidywane są programy pomocowe z poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, tak aby móc wdrożyć właśnie w skali kraju, w skali regionu, w skali Europy innowacyjne technologie wdrażające zasady Zielonego Ładu. A więc te specjalne dopłaty dla indywidualnych gospodarstw rolnych, one umożliwią stosowanie preparatów biologicznych, wdrożenie odmian odpornych na agrofagi i co powoduje właśnie taką szybszą, efektywną i bardziej skuteczną metodę wdrażania tych właśnie biologicznych technologii produkcji roślin, ochrony roślin, które zastąpią stosowanie chemizacji, chemicznych środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. I właśnie chciałam jeszcze tutaj podkreślić, że Polska jest na bardzo dobrej pozycji wśród krajów europejskich, ponieważ właśnie stosujemy bardzo małe ilości środków ochrony roślin w przeliczeniu na hektar w porównaniu z nadmierną chemizacją upraw rolniczych w wielu krajach Unii Europejskiej. I teraz możliwości Zielonego Ładu są oczywiście duże w celu przywrócenia równowagi pomiędzy działalnością człowieka a przyrodą. Właśnie wdrożenie systemu zrównoważonego gospodarki w obiegu zamkniętym z wykorzystaniem produktów odpadowych właśnie w celu maksymalizacji właśnie tutaj zużycia wszystkiego, co pozostaje z produkcji rolniczej czy z produkcji przemysłowej, co może być ponownie wykorzystane, a więc jest to gospodarka zrównoważona, energooszczędna i ekonomicznie opłacalna. Tutaj w ramach zasad Zielonego Ładu właśnie promowane są, jak już mówiłam, te alternatywne metody zarówno w rolnictwie, przemyśle, stosowanie, jeśli chodzi o grunty rolne, bionawozów pochodzenia naturalnego, biostymulatorów, które nie tylko poprawiają żywność gleby, ale zwalczają choroby, szkodniki. I tutaj zasady Zielonego Ładu mogą być wdrożone pod warunkiem zarówno zastosowania dla rolnictwa dopłat dla indywidualnych gospodarstw, jak i skutecznego systemu promocji, wdrażania, upowszechniania właśnie tych alternatywnych metod uprawy i nawożenia roślin w rolnictwie. I tutaj Zakład Mikrobiologii i Rizosfery Instytutu Rolnictwa w Skierniewicach odpowiada już na potrzeby Zielonego Ładu poprzez opracowanie kompostu z bionawozów, biostymulatorów wzbogaconych mikrobiologicznie dla poprawy żywności gleb. Są to technologie ograniczające zmęczenie gleb, degradację gleb, które są dostosowane do polskich roślin, polskich odmian, polskich gleb, do polskich warunków glebowo-klimatycznych. Właśnie te strategie, które my promujemy i technologie, które opracowujemy w Instytucie Ogrodnictwa, one służą rozwojowi zasad Zielonego Ładu. Promujemy również wdrażanie, wprowadzanie związków humusowych do gleby, zarówno samych związków humusowych, kwasów humusowych, jak i kwasów humusowych wzbogaconych mikrobiologicznie, które poprawiają jakość gleby, odporność na chemiczną gleb, powodują poprawę stabilności agregatów glebowych, zwiększają zawartość materii organicznej w glebie, azotu ogólnego, poprawiają również właściwości produkowanych plonów o walory prozdrowotne. I taką bardzo dobrą technologią w ramach strategii Zielonego Ładu jest również stosowanie kwasów humusowych z nawozami organicznymi, z nawozami azotowymi, co poprawia żywność gleb, wzrost i promowanie roślin, jak również zwiększa zawartość materii organicznej w glebach. I tutaj związki humusowe są bardzo cenne, czy nawozy organiczne na bazie węgla brunatnego, bowiem one nie tylko poprawiają żywność gleby, wzrost i promowanie roślin, ale również ograniczają pobieranie jonów metali ciężkich przez rośliny czy innych chemicznych zanieczyszczeń, chelatując czy akumulując tego typu właśnie metale ciężkie i chemiczne zanieczyszczenia gleby, chelatując je na terenie rizosfery, na terenie korzeni czy w strzępkach grzybów mikoryzowych, bowiem kwasy humusowe powodują duży rozwój pożytecznej mikroflory glebowej zarówno bakterii, jak i grzybów. I tutaj doświadczenia prowadzone przez Zakład Mikrobiologii Rizosfery Instytutu Ogrodnictwa wykazały również bardzo dużą skuteczność bionawożenia biowęglem. To jest spiralizowana materia organiczna, gdzie biowęgiel wzbogacony mikrobiologicznie jest bardzo skuteczny, bowiem on powoduje podaż do gleby bardzo dużej puli organicznego węgla do gleby, co poprawia rozsypanowanie roślin, ale także biowęgiel, kwasy humusowe wzbogacone mikrobiologicznie, one są skuteczną strategią również ograniczenia negatywnych skutków zakwaszenia gleby, stresu suszy u roślin, a więc tego typu naturalne technologie oparte na produktach organicznych wzbogaconych mikrobiologicznie to nie tylko nawożenie, ochrona roślin, ale również przeciwdziałanie i ograniczanie negatywnych skutków stresów abiotycznych i biotycznych u roślin. I właśnie nasze mikroorganizmy gromadzone w tym biobanku Instytutu Ogrodnictwa, które są komponentami bionawozów, biostymulatorów do nawożenia i ochrony roślin, są polskie autochtoniczne. I promujemy także w ramach strategii Zielonego Ładu poprawę jakości gleb, gospodarkę zrównoważoną, metody ekologiczne, proekologiczne uprawy roślin, także z zastosowaniem roślin fitosanitarnych, które określamy jako przedplony, międzyplony czy oplony, bowiem tego typu rośliny fitosanitarne ograniczają występowanie chorób, szkodników, chwastów w uprawach roślin. I udowodniliśmy, iż gatunki fitosanitarne roślin wydzielają związki, które hamują rozwój szkodliwych organizmów i bezpośrednio je zwalczają. I promujemy tutaj stosowanie takich przedplonów jak gorczyca, rzepak, pszenica, kukurydza, pszenżyto czy żyto. Wykazano również bardzo korzystne działanie mączek z nasion gorczycy czy mączek z nasion rzepaku aplikowanych do gleby na ochronę roślin, bowiem dodawanie tego typu naturalnych składników do gleby dostarcza do gleby znaczną ilość właśnie materii organicznej, azotu, co ma działanie fitosanitarne, a także tego typu mączki z rzepaku czy z nasion gorczycy, one również stymulują rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie, powodują kolonizację korzeni drzewek czy innych roślin uprawnych przez właśnie pożyteczne mikroorganizmy i ograniczają występowanie grzybów patogenicznych. Tak więc tutaj w ramach strategii Zielonego Ładu promowane są racjonalne techniki zużywania środków ochrony roślin, a więc minimalizacja chemicznych środków produkcji roślin, wykorzystywanie dawek nawozów mineralnych w dostosowaniu do potrzeb roślin i warunków globowo-klimatycznych i szczepienie gleb pożyteczną mikroflorą. To oczywiście poprawia mikrobiom gleby, mikrobiom roślin, poprawia stan gleb zmęczonych czy stan gleb zdegradowanych, uprawianych rolniczo. Zasady Zielonego Ładu należy wdrażać jednakże w sposób bardzo sukcesywny z zapewnieniem wsparcia finansowego dla rolnictwa, tak aby rzeczywiście ochronić środowisko gleby, wód, powietrza. Przede wszystkim wpłynie to na poprawę stanu zdrowotnego konsumentów, na dobrostan zwierząt poprzez ograniczenie stosowania pestycydów i innych środków ochrony roślin, poprzez ograniczenie chemizacji w rolnictwie, a więc nadmierne stosowanie chociażby nawozów mineralnych, co oczywiście spowoduje większą bioróżnorodność gleby i środowiska uprawy roślin. I tego typu technologie są sukcesywnie już wdrażane w wielu krajach Unii Europejskiej i będą przeznaczane na to odpowiednie środki właśnie w ramach tutaj programu pomocowego dla Polski. Przewidywane są środki na poziomie 3,5 miliarda euro na właśnie program zielonej transformacji, które to środki pochodzić będą z mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Jeśli tego typu finansowanie Polska i inne kraje europejskie uzyskają na realizację i wdrożenie zasad Zielonego Ładu, będzie możliwym osiągnięcie jego celów i założeń, które są bardzo prośrodowiskowe, prozdrowotne, sprzyjające ochronie zdrowia człowieka, dobrostanu zwierząt i właśnie zwiększenia bioróżnorodności gleby i upraw roślin. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem.
Tak, numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Południowej, dla Polski Północnej 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 3:33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 0:48. Pani profesor, jeżeli chodzi o Zielony Ład i transformację, która została wytyczona przez Unię Europejską, środowiska rolników, tak jak to pani profesor zaznaczyła, obawiają się tego Zielonego Ładu. Zwracają uwagę rzeczywiście na dwa aspekty. Pierwszym z nich to jest szalone tempo, czyli zbyt krótki okres czasu do roku 2050, aby te niektóre założenia Zielonego Ładu wprowadzić, a drugim elementem, który rzeczywiście jest bardzo mocno akcentowany, to jest ogromne koszty, czyli kosztochłonność tego projektu.
Tak, tak. Jest to rzeczywiście słuszna uwaga i bardzo słuszne obawy, dlatego też założenia Europejskiego Zielonego Ładu są rzeczywiście dyskutowane, analizowane pod kątem strategii działań, polityk, które będą wdrażane i technologii, które będą promowane właśnie przez szereg organizacji rolniczych, organizacji zdrowia, organizacji producentów roślin, zarówno w Polsce, jak i w Europie, aby no, ten program był możliwy do wdrożenia. Czyli tak jak ksiądz tutaj powiedział, że jest to szybkie tempo, dlatego należy te wszystkie metody prozdrowotne, proekologiczne, technologie, innowacje wprowadzać sukcesywnie z dużą dozą jednak wsparcia finansowego dla rolnictwa. Bo ta transformacja nie będzie możliwa bez wiedzy, bez upowszechniania, bez wdrażania nowych technologii i przeznaczenia na te nowe technologie i rozwój tych technologii i ich upowszechnienie i rzeczywiście wdrożenie do praktyki bez środków finansowych. Czyli ta transformacja, tak jak powiedział ksiądz prowadzący, jest no, bardzo kosztowna i bardzo ryzykowna, jeśli nie będzie wdrażana właśnie z dużą dozą wiedzy, umiejętności, środków, rzeczywiście środków finansowych przeznaczonych na poznanie tych nowych możliwości, na opracowanie innowacyjnych technologii i wdrożenie ich do praktyki ogrodniczej, do praktyki rolniczej w krajach europejskich, do gospodarki, do przemysłu, do transportu, do przede wszystkim chociażby ta energia, która ma być wykorzystana w formie paneli słonecznych, energii wiatrowej, na to też potrzebne są środki. Czyli ta transformacja wymaga czasu, wiedzy, technologii i odpowiednich środków finansowych na wdrożenie tych mechanizmów.
Bardzo dziękuję. Pani profesor, odbierzmy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Mam na imię Sławek i z województwa łódzkiego. I mam gospodarstwo ekologiczne już wiele lat. Słucham tego, no może nie od samego początku, ale dosyć długo już słucham tych porad. No powiem tak, no z częścią rzeczy się zgodzę, z częścią się nie zgodzę. No jestem praktykiem i różne rzeczy sprawdzałem. Na przykład te kwasy biohumusowe, czy humusowe na bazie węgla brunatnego. Faktycznie widzę efekt. Ale no te powiedzmy inne, no te na mikroflorę, te emy i tak dalej, no w gospodarstwie ekologicznym to już nie widać żadnego efektu, który jest wiele lat, bo te bakterie, tak powiem, dobro no, pożyteczne, one już są. A fakt jest taki, że z niczego się czegoś nie uzyska. Biostymulatory, bionawozy, nawozy organiczne. Skąd teraz brać nawozy organiczne, jeśli jest za mało zwierząt? W tej chwili nawet jakbym chciał dokupić, to ja już nie mam od kogo dokupić, bo są drogie zwykłe nawozy, więc nikt nie sprzedaje nawozów. No mam zwierząt, ale ich jest za mało na to, powiedzmy, żeby to gospodarstwo pokryć tymi nawozami organicznymi, no typu obornik, tak? Ogólnie to liczba gospodarstw ekologicznych spada w Polsce od wielu lat, bo jeżdżę też na różne spotkania. I no nic nie zapowiada, jeśli nie będzie jakichś, no nie wiem, działań podjętych typu większe dopłaty, ale to sporo większe dopłaty. No bo jeśli teraz się proponuje wyższe dopłaty, nawet o 50%, w tym, od przyszłego roku, to to i tak się ma nijak do tego, co było w 2005 roku, kiedy złotówka miała zupełnie inną wartość. Ogólnie produkty, ja sprzedaję głównie za granicę i w tej chwili coś takiego słyszę od swoich odbiorców, że już, no bo o co chodzi? Cena produktów ekologicznych i konwencjonalnych jest prawie równa. Jest niewielka różnica. No na przykład za żyto mi proponują 1500, a ja za 1200 mogę, czy ktoś może konwencję sprzedać. Tylko że plon jest w konwencji 3 razy większy. To się ma milion po prostu.
Tak.
I opłacalność tak spada w tej chwili w gospodarstwach ekologicznych, że ja będąc tyle lat w ekologii, zastanawiam się, czy z niej nie zrezygnować. Jeszcze zobaczę przyszły rok, jak to wygląda.
Panie Sławomirze, dziękujemy pięknie, bo 3 minuty pozostały do zakończenia naszej audycji. Chciałbym także, aby pani profesor miała możliwość odniesienia się do pańskiej wypowiedzi. Bardzo proszę, pani profesor.
Tak, te uwagi i obawy są bardzo słuszne. Pana jako producenta tutaj roślin w sposób ekologiczny, jak również innych producentów w Europie w odniesieniu do produkcji ekologicznej czy zasad Zielonego Ładu. I tutaj rzeczywiście ekologia jest bardzo trudna. Ona wymaga doświadczenia, wiedzy, technologii i większych dopłat finansowych niż dotychczas, aby cała ta strategia była skuteczna i powiodła się rzeczywiście w Polsce i w innych krajach europejskich. Tak więc te dopłaty finansowe powinny być zwiększone do produkcji ekologicznej, jak również zdrowa, bezpieczna żywność ekologiczna, gdzie plony są mniejsze, jak pan powiedział, rzeczywiście niż w produkcji konwencjonalnej czy integrowanej. Ta żywność ekologiczna też powinna mieć odpowiedni poziom cen, tak aby rzeczywiście producenci roślin ekologicznych, producenci żywności ekologicznej mogli mieć tę opłacalną ekonomicznie produkcję. Jeśli chodzi teraz tutaj o podaż tych nawozów organicznych, tak, jest brak obornika w Polsce, zwłaszcza obornika ekologicznego, on jest niedostępny. Dlatego też tutaj Polska ma bardzo dobrą pozycję. W sklepach ogrodniczych na terenie całego kraju są bardzo dobre nawozy organiczne na bazie węgla brunatnego, chociażby florowity, których koszt aplikacji na hektar to jest 700-800 zł, a więc jest to dobra cena i nie jest to droższe niż ściółki organiczne czy obornik. No, skuteczność kwasów humusowych, ona jest udowodniona, natomiast aplikacja pożytecznych mikroorganizmów, no, zależy tutaj od typu gleby, od rodzaju gleby i promujemy właśnie te produkty, które są polskie, rodzime, one są już dostępne w sklepach ogrodniczych. Produkty organiczne, biostymulatory, bionawozy z polskimi mikroorganizmami autochtonicznymi, dostosowanymi do polskich roślin, polskich upraw i warunków glebowo-klimatycznych Polski. Także rzeczywiście te zasady Zielonego Ładu czy produkcji ekologicznej będą wdrożone, będą skuteczne i sukcesem wprowadzane, jeśli będą większe dopłaty dla rolnictwa ekologicznego, jeśli będą zapewnione technologie, wiedza, szkolenia i dostępne właśnie te bionawozy, biostymulatury, które już są w coraz większym stopniu wdrażane na rynku polskim i europejskim jako technologie zrównoważonych, ekologicznych upraw.
Bardzo dziękuję. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Dobiega końca nasza audycja. Państwu przypomnę, że naszym gościem była pani profesor Lidia Sas, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Ryzosfery z Instytutu Ogrodnictwa, z Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
Dziękuję pięknie, dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy także wszystkim słuchaczom Radia Maryja.